Tak jak zapowiadaliśmy przed północą, naszym gościem pozostaje ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, filozof, teolog, socjolog, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a temat filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana, miłosierdzie Boże, a proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego spotkania poprzez kontakt telefoniczny, poprzez rozmowę z naszym gościem. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej, a także 536 600 100, 536 600 200, telefony w naszej rodzinie i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66.
O wszechmocy miłosierdzia Bożego, ratunku dla człowieka grzesznego. Tyś miłosierdzia i litości morze, wspomagasz tych, co proszą Cię w pokorze.
Niezbadane miłosierdzia są dziwy, nie zgłębi grzesznik ich, ni sprawiedliwy. Na wszystkich patrzysz okiem swej litości, pociągasz wszystkich do Twojej miłości. Dusza, która sławi dobroć swego Pana, jest przez Niego bardzo umiłowana. Jest zawsze bliska zdroju żywego i czerpie z miłosierdzia Bożego.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara ze Stanów. Ja mam pytanie. W poprzedniej części ksiądz doktor profesor mówił na temat zła. Jak reagować na zło i czy reagować z punktu widzenia miłosierdzia? Właśnie tak do końca tego nie zrozumiałam. Czy byłaby taka możliwość jeszcze raz powrotu do tego?
Pani Basiu, przekazujemy już głos księdzu profesorowi, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Bardzo proszę, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcze Darku i wszyscy państwo. Przepraszam, że tak długo państwo pozostajecie. Teraz już podczas naszego nocnego spotkania.
To nie jest smutek, to jest właśnie radość, bo i słuchacze, jak widzę, telefonują. A temat, myślę, bardzo istotny i to, choć mowa o procesie Jezusa, to to ten proces cały czas trwa i możemy być po różnych stronach wobec Jezusa, dlatego warto wiedzieć.
Tak, bardzo dziękujemy pani Barbarze z USA i przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich rodaków tam na kontynencie amerykańskim, a szczególnie w USA i w Kanadzie. Droga pani Barbaro i drodzy państwo, generalna zasada z pozycji miłości miłosiernej Boga brzmi, że musimy zawsze zasadniczo odróżnić człowieka błądzącego od jego błędu, czy nawet grzechu. I tak jak człowiek błądzący zawsze musi być przedmiotem naszej miłości, tak też u siebie czy u drugiego człowieka, jeżeli mamy do czynienia ze złem, nigdy nam nie wolno zła miłować. Czyli niezależnie od tego, czy drugi człowiek jest katolikiem, czy Żydem, czy protestantem, czy ateistą, czy przedstawicielem innych religii azjatyckich, arabskich, to wszystko jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest, jeżeli stajemy przed człowiekiem, to on powinien być przedmiotem naszej miłości. Bezwarunkowej. Każdy człowiek zawsze i wszędzie. Natomiast nigdy nie wolno nam, począwszy od siebie, nie akceptować słabości, jakiejś nieprawości czy zła. Taka jest generalna zasada. I miłosierdzie nam tylko to najjaskrawiej ukazuje, żeby człowieka w każdym jego położeniu jako człowieka miłować. A dlaczego tak powinniśmy postępować? Ponieważ on został wpierwej przez Boga miłość jako kreatora, który z miłości stworzył każdego, został umiłowany. I ja jako bliźni tego człowieka jestem powołany do bezwarunkowej miłości drugiego. Ale właśnie miłosierdzie pokazuje i tylko w postawie miłosierdzia możemy ten problem najdoskonalej po prostu rozstrzygnąć na korzyść i drugiego człowieka jako bliźniego i nas samych. Bo każde dobro buduje nas i bliźniego i każde zło godzi w nas i godzi w bliźniego. W związku z tym taka jest głębia ducha człowieka miłosierdzia.
I kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się dozwoniłem do Radia Maryja.
Tak, słuchamy.
Rozmawiam z księdzem?
Tak.
Proszę księdza.
A ja z kim rozmawiam?
Mnie na imię Czesław, dzwonię z Gdyni.
Dziękuję.
Proszę księdza, mam taki problem. Tak został, że tak powiem, dotknięty tylko temat w czasie przed godziną 12 w nocy. Ta dyskusja trwa nadal na antenie i mam taki problem, który mnie nurtuje, to problem taki mój osobisty i była taka sytuacja w życiu, że po prostu popełniłem błąd, żeniąc się z kobietą, do której ja wiem, może nie tyle miałem jakieś uczucie, ile ogromny szacunek i tak sobie wyobrażałem, że małżeństwo to jest taki związek oparty na obustronnym szacunku i tak dalej. Uważałem, to, że to jest bardzo poważna sprawa. Niemniej związek się rozsypał po krótkim czasie, około 4 lat. Związek się rozleciał, mieliśmy ślub kościelny. I od tamtej pory, powiedzmy, nastąpiło coś takiego, że związałem się z inną kobietą. Żyjemy ze sobą około 35 lat. No i strasznie, strasznie mi doskwiera. Ja jestem bardzo wierzącym człowiekiem. Żona zresztą też. No, boli mnie strasznie ten fakt, że nie możemy przystępować do komunii. Tutaj była taka sytuacja, że proponowano nam swego czasu taką sztuczkę. W tej chwili powiedzmy już z tego tytułu, że wiek nie pozwala na jakieś współżycie fizyczne, ale po prostu proponowano, żebyśmy złożyli jakąś taką przysięgę, prawda, że będziemy żyć jak brat i siostra i wtedy możemy przystępować do komunii. Uważam, że to jest taka troszeczkę sztuczka, jakbym chciał oszukać Pana Boga. I uważam, że to byłoby nie w porządku z mojej strony. Wprawdzie w tej chwili nie ma mowy już o żadnym współżyciu fizycznym, ale powiedzmy, jesteśmy dalej ze sobą, przeżyliśmy 35 lat razem, kochamy się, nikomu w życiu nie zrobiliśmy krzywdy i nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Wyobraźmy sobie człowieka, który powiedzmy, nie wiem, jest pijakiem i codziennie z rana, powiedzmy, dla kurażu katuje żonę. Dzieci żyją w skrajnej nędzy. Ten człowiek całe życie pluje na Kościół. I nie tylko na Kościół, bo i na Boga. I powiedzmy, wystarczy, że on, powiedzmy, pójdzie do spowiedzi, dostanie jakieś pokutę typu, powiedzmy, do odmówienia paru zdrowasiek i ten człowiek może przystąpić do komunii. A ja jestem wyklęty do końca swoich dni, chociaż nie czuję się, powiedzmy, człowiekiem, który został jak gdyby zmienił swoje poglądy, jeżeli chodzi o wiarę. Ja jestem nadal człowiekiem bardzo wierzącym. Tutaj, no i ten temat mnie strasznie boli, że powiedzmy ten człowiek, który mówię, pójdzie do komunii i dalej postępuje tak samo, jest draniem, łobuzem i tak dalej, i tak dalej. I ten człowiek może przystępować do komunii, to jest dobry katolik, a ja jestem złym, ja jestem tym wyklętym człowiekiem. To mnie strasznie boli.
Panie Czesławie, oddaję głos naszemu gościowi, dobrze?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Bogiem.
Drogi panie Czesławie i drodzy państwo, naprawdę myślę, że my wszyscy, którzy usłyszeliśmy pańskie świadectwo, jesteśmy głęboko poruszeni i tym zatroskaniem, i z jednej strony tym oddaniem Bogu, a z drugiej strony no takim pewnym dramatem tego życia właśnie małżeńskiego i tym rozpadem swojego związku małżeńskiego, kościelnego i właśnie i tym wszystkim, co jest z tym związane i tym opisem takim szczerym. Bardzo, bardzo dziękujemy panu Czesławowi za tę taką po prostu Bożą szczerość. Bardzo ją cenimy i zapewniamy też, ja osobiście, że będę w modlitwach pamiętał i o Panu, i o Pańskiej żonie, tej od ślubu kościelnego, i o Pani, która tyle dobra wyświadczyła panu Czesławowi w tym, jak rozumiem, związku cywilnym. Także i życzymy błogosławieństwa Bożego naprawdę i życzymy tego Bożego rozstrzygnięcia w życiu. To z całego serca życzymy. Ale teraz spróbujmy to, drogi panie Czesławie, tak obiektywnie po prostu zrozumieć. Po pierwsze, przed czym bym bardzo przestrzegał nie tylko pana Czesława, ale i w ogóle wszystkich nas, a mianowicie, że w ocenie ludzkiego czynu, w tej moralnej ocenie, żeby nie przyjmować za kryterium postaw ludzkich, bo wtedy się zagubimy. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym porównywać moje postępowanie i powiedzmy, chciałbym zrozumieć jego wartość, ale porównałbym go sobie do bliźniego, który żyje tak, a nie inaczej, to już, drogi panie Czesławie, będziemy schodzić na... Nasza argumentacja nie będzie adekwatna, dlatego że my zmierzamy ku Bogu i najważniejszym kryterium naszych postaw moralnych, czy one są święte, czy nie, to stanowi Pan Bóg. On. Natomiast drugi człowiek, czy my, to powiedzmy, ktoś jest bardziej doskonały, czy mniej, ale my wszyscy wiemy, że my nie jesteśmy tym odniesieniem i dlatego zapewne to dopomoże panu Czesławowi i nam wszystkim to zwrócenie uwagi na to, że jeżeli chcę zrozumieć, czy coś jest doskonałe, czy niedoskonałe i w jakim sensie doskonałe, a w jakim nie, to jedynym odniesieniem jest odniesienie Boże, bo Pan Bóg jest wiecznie święty, czyli wiecznie doskonały. A teraz druga kwestia. Dlaczego, drogi panie Czesławie i drodzy państwo, to słowo tak, czyli ta wartość ślubu kościelnego pomiędzy mężczyzną i kobietą jest taka wielka. Dlaczego? Dlatego, że ta przysięga małżeńska przygotowuje człowieka na życie wieczne. A życie wieczne jest życiem definitywnym. To znaczy, innymi słowy, jeżeli raz człowiek powie definitywnie Bogu, miłuję Ciebie, to jeżeli zerwałby z tym miłuję Ciebie, Boże, to nie jest godny Królestwa Niebieskiego. Ale teraz pytanie jest, na jakiej drodze my się uczymy tego mówienia do Boga miłuję Ciebie w sposób, na sposób wieczności. A właśnie to w taki sposób, że jeżeli, tak jak państwo macie powołanie do życia małżeńskiego, tak my do życia, tutaj ojcowie redemptoryści, ci wielcy słudzy tutaj tych dzieł Bożych, czy siostry zakonne żyją według rad ewangelicznych, czy kapłani, czy biskupi według święceń, sakramentu kapłaństwa, to wtedy każdy z nas, czy człowiek żyje tak, życie swoje prowadzi, idzie sam przez życie i pragnie poświęcić się dla wielkich spraw, ale w każdym razie, niezależnie od tego, jakie powołanie ma człowiek, czyli jaki kształt ma ta jego konkretna pielgrzymka ziemska przez ziemię, to decydującym jest, żeby Bogu powiedzieć nasze definitywne miłuję Ciebie. Ale w małżeństwie uczymy się tego miłowania Boga i człowieka i anioła na sposób małżeński, w zakonie na sposób rad ewangelicznych, a w kapłaństwie na sposób święceń różnego rodzaju. I dlatego też, drodzy państwo, sztuką, największą sztuką, to jest właśnie nauczyć się miłować definitywnie. I z tej racji Pan Bóg podarował nam sakramenty, czy małżeństwa, czy kapłaństwa, czy właśnie życia ślubami zakonnymi, czy osobistymi poświęceniami dla Boga. I stąd też ocalenie sakramentu małżeństwa jest dzisiaj takie ważne. Ale z drugiej strony, drogi panie Czesławie i drodzy państwo, z drugiej strony, jeżeli człowiekowi to życie się tak nie ułożyło wedle tej drogi, takiej, której pragną i która jest drogą i Bożą, i kościelną, i sakramentalną, to jedno jest pewne. Trzeba w tej sytuacji, w której człowiek jest, starać się, żeby pomnażać dobro, żeby dbać o taką formę tej miłości do Boga, która w tych warunkach jest oczywiście możliwa. I trzeba modlić się o to, żeby po prostu uregulować sobie ten swój status sakramentalny, bowiem jak wiemy, drodzy Państwo, to rzeczywiście człowiek zjednoczony w pełni z Bogiem jest tutaj na ziemi na sposób sakramentalny, ma najpewniejszą nadzieję na to wieczne zbawienie, czyli na wieczne szczęście i Królestwo Niebieskie. I tutaj życzymy panu Czesławowi i właśnie wszystkim najbliższym, żeby wszyscy mogli sobie, żebyście wszyscy państwo mogli sobie ułożyć, uregulować to swoje życie takie, na taki kształt, żeby po prostu ono nie tylko częściowo, lecz całościowo było życiem Bożym. I czasami potrzeba wielu lat modlitw, wiele umartwień i wiele wysiłku włożyć, ale święta Edyta Stein powiedziała takie słowa, że ten, kto poszukuje prawdy, nawet jeżeli popełnia bardzo wielkie błędy, a przecież święta Edyta Stein popełniła błąd ateizmu i wiedziała, o czym mówi, wypowiadając tę sentencję. I powiedziała, jeżeli człowiek szczerze poszukuje prawdy, to wcześniej czy później wpadnie w ramiona Chrystusa. I tymi właśnie ramionami Chrystusa są wszystkie sakramenty święte. I z głębi serca życzymy błogosławieństwa Bożego panu Czesławowi i wszystkim państwu uczestniczącym w tej naszej debacie i żeby po prostu, żebyśmy trwali w tych ramionach Chrystusa albo jak najszybciej do nich dotarli.
Radio Maryja, proszę.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo, Radio Maryja.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam najpierw pozdrawiam księdza i gościa. Chciałam się taką rzecz zapytać. Moje imię Alicja z Dolnego Śląska. Trochę późno włączyłam radio przed północą i dokładnie nie usłyszałam, ale ksiądz profesor Gus mówił o takim czymś jak, że nie wolno się modlić za potępionych. O co to właściwie chodzi? Bo ja się modliłam i modlę za świadków Jehowych, za samobójców. Czy to jest niewskazane? Proszę mi odpowiedzieć. Bo nie wiem, czy dobrze robię, czy... Ja uważam, że po prostu oni zostali naznaczeni Duchem Świętym na chrzcie i tylko Pan Bóg ma prawo ich ocenić po śmierci. Dlatego się za nich modlę, ale nie wiem, czy dobrze robię. Kłaniam się serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy Pani Alicjo.
Bardzo dziękujemy. Droga Pani Alicjo i drodzy Państwo, ja rzeczywiście użyłem takiego sformułowania, że za potępionych nie można się modlić i taka jest oficjalna nauka Kościoła na przestrzeni wieków. Ale, drodzy Państwo, tutaj pani Alicja wskazała na świadków Jehowych czy samobójców, więc, drodzy Państwo, tutaj jest taka kwestia, że my, jeżeli ktoś przez sam fakt przynależności do innej wspólnoty religijnej, to nie znaczy, że on zostanie potępiony. To jest po prostu, to jest kwestia, my nie mamy tutaj pewności. My jedno wiemy, że potępionym jest szatan. I potępionymi są wszyscy ci, którzy są w piekle. I wiemy z wizji świętych, między innymi świętej siostry Faustyny, która dostąpiła tej wielkiej łaski i tylko dzięki łasce przeżyła tę scenę i widziała właśnie różne postaci, które znajdują się w piekle, to my mamy, Pani Alicjo i drodzy Państwo, generalną zasadę. Za potępionych w piekle się nie modlimy. Natomiast nie tylko, że możemy, lecz powinniśmy się modlić za każdego człowieka, który jest reprezentantem jakiejkolwiek grupy religijnej, czy też za samobójców, bo po prostu my nie mamy sądu. Sąd nie należy do nas. Czyli to Pan Bóg osądza, a natomiast nam ludziom sądzić nie wolno w sensie definitywnej oceny czyjegoś życia. Ten sąd jest zarezerwowany wyłącznie Bogu. Nawet aniołowie nie posiadają tej władzy, tylko sam Pan Bóg. W związku z tym, jeżeli my wiemy, że ktoś jest świadkiem Jehowy, czy samobójcą, czy popełnił inne grzechy, czy przynależy do innych religii, naszym nawet słodkim obowiązkiem jest modlić się za tych ludzi. A już prawem Boga Najwyższego jest osądzić te osoby tym sądem wiecznym. To myślę, że to jest dla nas jasne. Natomiast za żadnego z mieszkańców piekła nie wolno się modlić. I już niekiedy pojawiają się także w takiej modernistycznej, także teologii katolickiej, pojawiają się takie sugestie o zbawieniu szatana, to tego typu sugestie, drodzy Państwo, są sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła. Szatan nie dlatego się nigdy nie zbawi, że Pan Bóg nie chciał mu okazać miłosierdzia, bo przecież Pan Bóg umarł za wszystkich. Tylko, że szatan nigdy nie chce koegzystować, czyli współżyć z boskim miłosierdziem. On nie chce Boga. On chce zniszczyć, zabić Boga. A przecież Pan Bóg na to z wiadomych racji nie może pozwolić.
Jest minuta po wpół do pierwszej. W dalszym ciągu w naszym studio ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, a ja odbieram kolejne telefony od Państwa. Bardzo proszę, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa. Ja chciałbym, żeby ksiądz profesor się odniósł do pewnej kwestii, natomiast mówił przed północą o miłosierdziu i sprawiedliwości Bożej. Ja swego czasu studiowałem teologię i wręcz dostałem bardzo dobrą ocenę z egzaminu z dogmatyki właśnie na ten temat, kiedy podyskutowałem trochę z księdzem profesorem tutaj z PAT-u z Krakowa. Chodzi mi o to, że ja właśnie bardzo długo się zastanawiałem nad połączeniem tej sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego i doszedłem do pewnego takiego wniosku, że człowiek, gdyby nawet, nie wiem jak straszną śmiercią i w jakich katuszach ginął, nie byłby w stanie odkupić grzechów przeciwko Panu Bogu, bo przepaść między człowiekiem a Panem Bogiem, pomimo wielkiej miłości Pana Boga, jest ogromna. Natomiast dlatego właśnie uważam, że z tego powodu właśnie Pan Bóg swojego Syna, czyli również Boga, wydał na śmierć, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I wydaje mi się, że w Jezusie Chrystusie sprawiedliwości stało się zadość. I cała nasza pokuta, która istnieje w czyśćcu, czy nawet te pokuty pospowiedzi świętej, to są takie po prostu tylko po to, żeby dla naszego pouczenia. Natomiast cała sprawiedliwość Boża dokonała się w śmierci Chrystusa, czyli Boga, również Boga. I dzięki temu otwarła drogę do pełnego miłosierdzia Bożego, które również w Chrystusie się objawia. I chciałbym, żeby się do tego ksiądz profesor odniósł, jeżeli to jest możliwe. Bardzo dziękuję. Troszkę się zestresowałem, nie wiem, czy jasno mówię, o czym myślę, ale o to mi chodzi. Mniej więcej. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeżeli tak, to się przełączam na odbiór.
Tak, drogi panie Jacku, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i pana Jacka, i cały Kraków. To wielka sprawa, ta stara stolica naszej ojczyzny i Rzeczypospolitej Polskiej. I rzeczywiście to są bardzo ciekawe refleksje. Faktycznie, dlaczego człowiek nie jest i nie potrafi być odkupicielem świata? Z prostej racji, że człowiek nie jest stwórcą świata. A więc proszę zauważyć, że odkupić całe stworzenie potrafi faktycznie ten, który jest stwórcą jego. Tak. I co do tylko jednej kwestii, drogi panie Jacku, miałbym takie może zapytanie, czy oczywiście refleksję. Tak, bo chodzi mi tutaj o to. Jeżeli dobrze pana Jacka zrozumiałem, to pan Jacek mówi tak, że Chrystus jako prawdziwy Syn Boży i prawdziwy Syn Człowieczy, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie boskiej, zrealizował takie zadośćuczynienie Bogu Ojcu za złamanie przez nas jako Jego stworzenia porządku sprawiedliwości, że Jego zadośćuczynienie jest wystarczające, czyli adekwatne do tego, co się złamało w doskonałości świata i człowieka, i że ja po prostu tak, powiedzmy, mniej lub bardziej symbolicznie tylko muszę zadośćuczynić. I tylko co do tego aspektu mam taką wątpliwość, a mianowicie, że jakkolwiek prawdą jest, że Chrystus zadośćuczynił Ojcu tym swoim aktem zbawczym, a dlaczego, można zapytać, Chrystus, czyli druga osoba Trójcy Przenajświętszej, stała się człowiekiem i została Zbawicielem w imieniu Boga Ojca i oczywiście Ducha Świętego, bo trzy osoby Trójcy Przenajświętszej są Zbawicielem, tylko że na różne sposoby, bo tylko jedna z osób boskich stała się człowiekiem. A dlaczego ta? Dlatego, że Bóg Ojciec, wtedy kiedy rodził Syna w wieczności, On wtedy wypowiedział także słowo o Wszechświecie. Czyli w Synu swoim, którego zrodził w wieczności, wypowiedział także całe stworzenie. Ale wypowiedział. Natomiast aktu stworzenia dokonał Bóg Ojciec wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym. Czyli cała Trójca Przenajświętsza, po tym jak Bóg Ojciec i Syn Boży tchnęli trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej w wieczności, czyli Ducha Świętego, i wtedy cała Trójca Przenajświętsza dokonała aktu stworzenia. Ale z tego względu, że w Synu Bożym zostało to stworzenie już w wieczności wypowiedziane, i później razem z Synem Bożym i Duchem Świętym stworzone, to zrozumiałym jest, że osobą boską, która przyjdzie na świat, żeby zbawić całe stworzenie, które jest godne zbawienia, to będzie Chrystus. I rzeczywiście, że Chrystus zadośćuczynił w naszym imieniu, ale to zadośćuczynienie Chrystusa nie jest zwolnieniem kogokolwiek z nas, ludzi dążących do osobistego zbawienia, z obowiązku zadośćuczynienia, czyli to, co pan Jacek nadmienił, że na przykład, i to się uzewnętrzniło także w tym takim pytaniu, czy słusznej uwadze pana Czesława z Gdyni, że ktoś, powiedzmy, taką jakąś drobną pokutę, krótką modlitwę odmówi i już odpokutował za grzech. O, drodzy państwo, ale tak Kościół nie uczy. A jaka jest prawdziwa nauka Kościoła? Prawdziwa nauka Kościoła jest następująca, że wprawdzie kapłan zadaje pokutę w konfesjonale, ale my musimy być tego świadomi, że pokuta, wymiar pokuty musi być adekwatny do popełnionej winy. Dlatego, że i każdy z nas to, w czym złamał ten porządek Bożej sprawiedliwości, to każdy z nas musi w pełni osobiście go przywrócić, czyli odpokutować. I poprzez raz, że to może być modlitwa, to mogą być jakieś pełne poświęcenia, czy ofiary, czy czyny, czy posty. I to wszystko także służy i wyraża i dopomaga człowiekowi w wyświadczeniu Bogu Przenajświętszemu pełnego zadośćuczynienia, ale z naszej osobistej strony. Myślę, drogi panie Jacku, że rozumiemy się. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję za te wypowiedzi.
I kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Halo? Niestety chyba nie będziemy się słyszeli. Może tutaj, proszę?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tak, prosimy. Halo?
Halo, tu Bogumiła z Krakowa.
O, widzę, że się dwa telefony połączyły. Bardzo proszę, pani Bogumiło, jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym prosiła o rozróżnienie może takich pojęć, bo ojciec, ksiądz profesor mówił, że człowiek, że Pan Bóg jest równocześnie sprawiedliwy i miłosierny, a człowiek powinien sobie rozwijać cnotę sprawiedliwości i miłosierdzia. I uważam, że często ludzie się, znaczy w takim sensie potocznym, uważają, że sprawiedliwość polega na jakby sprawiedliwym sądzeniu innych ludzi. Z Pisma Świętego wynika, że człowiek sprawiedliwy to jest taki, który z miłością wypełnia Boże przykazania. I w zasadzie Pan Jezus też w Ewangelii mówił, że nie sądź, żebyś nie był sądzony. I uważam, że może trzeba by zwrócić uwagę na to, że właśnie sprawiedliwość Boża to jest zupełnie coś innego niż sprawiedliwość ludzka. To przechodzę na odbiór.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Droga Pani Bogumiło, drodzy Państwo, rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, nauka biblijno-eklezjalna jest w tym sensie i cała ta wielka, klasyczna teologia, one nam ukazują Boga jako absolutnie, wiecznie, zarazem sprawiedliwego, jak też i miłosiernego. Natomiast człowiek uczy się, faktycznie uczymy się, i wypracowujemy sobie i uczymy się być sprawiedliwym. A co to znaczy być sprawiedliwym? Oddać każdemu, co się jemu należy. A natomiast miłosiernym, miłosiernie, człowiek miłosierny myśli tak, że oddaje każdemu więcej, aniżeli mu się należy. Czyli, a dlaczego oddaje mu więcej, aniżeli mu się należy? Dlatego, że Pan Bóg dał każdemu z nas więcej niż na to zasłużyliśmy. Czyli proszę zauważyć, jeżeli właściwie wierzymy w naszego Boga, zarazem wiecznie sprawiedliwego, jak też i zarazem wiecznie miłosiernego, to powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, czyli najpierw badać, czy każdemu oddajemy to, co mu się należy, a z drugiej strony, ponieważ doświadczyliśmy my wszyscy Bożego miłosierdzia i doświadczamy go w każdym momencie. Bo proszę zobaczyć, ktoś mógłby powiedzieć, a minuta czasu to żaden problem. O nie! Dlaczego? Bo każda minuta, sekunda, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok życia i całe życie nasze, cały czas, to jest darem Bożego miłosierdzia. I albo ktoś może powiedzieć, a czy stąpnę tutaj, na tym miejscu, w Toruniu, czy w Krakowie, czy w Gdyni, czy w USA, czy w Białymstoku, czy w Chemnitz, a to przestrzeń to żaden problem. Przepraszam, każdy skraweczek nawet najmniejszej przestrzeni świata, kosmosu, teraz nawet ta przestrzeń dzieląca nas od tej komety, na której wylądowały te przyrządy miernicze, więc to wszystko, drodzy Państwo, istnieje dzięki miłosierdziu Boga. Czyli tylko wtedy właściwie poruszam się w przestrzeni, jeżeli stanę na ziemi Torunia, miasta tego wspaniałego, gotyckiego i kopernikańskiego, i jeżeli każdy skrawek tej ziemi traktuje, że to jest dar Bożego miłosierdzia, czy każdy skrawek Krakowa, czy Gdyni, czy Białegostoku, czy Chemnitz, czy Gniezna, czy Lublina, czy to wtedy to wszystko właściwie rozumiem. A jeśli chodzi o tę kwestię niesądzenia, to tak jak już w pewnych kontekstach powiedzieliśmy sobie o tym, droga Pani Bogu miło, że nie sądzić, w tym kontekście Jezus mówi, że ten sąd definitywny nad każdym człowiekiem przysługuje tylko Bogu, bo nawet człowiek sam siebie nie potrafiłby definitywnie, czyli całościowo, sprawiedliwie i z miłosierdziem osądzić. Po prostu nie mamy takich możliwości. I dlatego też ten sąd, to takie sądzenie definitywne, decydujące o naszej wiecznej przyszłości, Królestwa Niebieskiego, czy czyśćca, czy właśnie, nie daj Boże, dla kogoś piekła, to ten sąd należy tylko, jest zarezerwowany tylko dla Boga. To myślę, że Pani Bogu miło te rzeczy może są jakoś troszeczkę lepiej zrozumiałe. Bardzo bym się cieszył przynajmniej.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Pan Bóg jest miłością i sprawiedliwością, jest miłosierny. Jak już powiedzieliśmy, jeszcze tam podam przykłady, ale również on jest, nie nienawidzi nikogo, zawsze jest miłością, ale dla szatana akurat nie jest miłosierny, dlatego, bo nie może okazać się miłosierny, nie może zwłaszczyć szatanowi, dlatego, że szatan z premedytacją wystąpi przeciwko Bogu, dokładnie wiedział, kim Bóg jest i sam się nie wracanie zły i już Pan Bóg nie mógł mu wybaczyć, bo gdyby na przykład wybaczył, to musiałby pozostać w niebie i by szatan, będąc zły, to by niszczył po prostu, siał zamęt i niszczył piękno, dobro, pokój w niebie i nie mógł, a dla człowieka okazał się Pan Bóg jest miłosierny, dobry, bo człowiek, mimo że upadł w ogrodzie, to nie zrobił tego z taką pełną świadomością, bo został człowiek oszukany przez szatana. Myślał, że szatan zasiał nieufność Bogu, dlatego mu się to udało skłonić do pierwotnego człowieka, bo człowiek myślał, że rzeczywiście, że mógł zwątpić na przykład w dobroć Boga, w sprawiedliwość, bo wierząc szatanowi, że będzie, że Pan Bóg zakazuje czegoś, zjadania owocu z drzewa zakazanego i nie chce, żeby tak był człowiek jak Bóg. I dlatego Bóg się okazał miłością, okazał miłosierdzie, bo jakby człowiek był świadomy wszystkiego, by tak znał dobrze Boga jak szatan, to Bóg mógł, już nie musiałby właściwie okazać miłosierdzie dla człowieka i zesłać swojego syna. Nawet święta Faustyna Kowalska zapytała nawet w objawieniu nawet Pana Boga, dlaczego nawet ci szatanowie zostali tak szybko ukarani przez Boga. Tą odpowiedź otrzyma taką, że oni tak, nawet tak znają dobrze Boga, jak nawet żaden święty nie zna Boga. I dlatego oni już zostali ukarani. Bóg już jest miłością. Nawet przez to, że nawet jest miłością, też musiał ukarać szatana, bo jeśli tego by nie zrobił, to by było, byłoby przez niebo, przestałoby być niebem. To mógł się zamienić już w miejsce waśni, niepokojów, egoizmu, a Bóg wtedy już dla szatana również też dał wolność, szatanowi też, i ze względu, że stworzenie daje swoją wolność, to nie może Bóg również, jeżeli ktoś nie chce trzymać go przy sobie jako niewolnika, a dlatego, że Bóg ceni wolność i jest miłością, i dlatego szatan musiał już wyjść z nieba i wtedy już jest na wieki potępiony, jest zły, i dlatego Bóg nie może okazać miłosierdzia, nie może go przyjąć już nigdy do siebie. A człowiek wtedy opada i jest grzeszny, i Pan Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, wie, że to człowiek jest słaby i że to człowiek tego nie może być doskonałym, i tak jak na przykład jak aniołowie na przykład w niebie, i dlatego Pan Bóg wybacza aniołów, wobec aniołów też Pan Bóg nie musi okazać miłosierdzia, bo oni są dobrzy, a człowiek opada i dlatego okazuje miłosierdzie. Bóg jest miłością, jest nieskończenie doskonały, jest absolutem, jest sprawiedliwy i daje szansę człowiekowi. Może to Bóg jest tak sprawiedliwy, tak człowieka kocha, że nawet on pozwala nawet człowiekowi cierpieć, żeby dopełniało się dzieło zbawienia poprzez ludzkie cierpienie i miłość. I wychowuje Pan Bóg przez cierpienie, przez miłość, a ludzie tego niekiedy nie doceniają, opadają. I Bóg wszystko docenia, wie w naszej słabości, że ktoś jest słaby, nie potrafi tak kochać dobrze, doskonale, i Bóg to wszystko rozumie. Cały czas daje nam szansę. Może na tym kończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Pawle. Z Panem Bogiem.
Drogi Panie Pawle, rzeczywiście, że dotknął Pan bardzo być może, że najgłębiej sięgającego wymiaru boskiego miłosierdzia. I tutaj błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko spieszy nam ze wspaniałą merytoryczną pomocą. A mianowicie, błogosławiony ksiądz Michał naucza, że jeżeli ta miłość Boża, która jest, Pan Bóg jest miłością absolutną i Pan Bóg z miłości powołał do istnienia aniołów, wszystkich aniołów, także i anioła światłości, Lucyfera. I właśnie proszę zauważyć, i błogosławiony ksiądz Michał twierdzi, że tylko dlatego, że Pan Bóg jest miłosierny, to nie unicestwił szatana, który z Lucyfera, tego anioła światłości, stał się właśnie szatanem. I przecież proszę zauważyć, że to nie kto inny, a miłość Boga Boga miłosiernego podtrzymuje istnienie szatana i istnienie piekła w bytowości. Bo i błogosławiony ksiądz Michał tłumaczy to tym, że rzeczywiście Bóg nie cofa swojej miłości raz ofiarowanej istotom rozumnym i wolnym. I tutaj ja bym powiedział, drogi panie Pawle i drodzy państwo, że kara, Bóg, który karze, to Bóg nie karze z nienawiści. Nie ma po stronie Boga w ogóle żadnej nienawiści. W związku z tym, jeżeli Pan Bóg stosuje karę, a stosuje, więc kara, patrząc od strony Pana Boga, jest jednym z wyrazów miłości. I dlatego też właśnie szatan i wszyscy mieszkańcy piekła istnieją w piekle, czyli ich egzystencja będzie przedłużona w nieskończoność, tak jak Bóg pierwotnie to powołanie wpisał we wszystkich aniołów i ludzi, to właśnie miłosierna miłość nie cofa tego słowa. Ale to, o co panu Pawłowi chodzi, to chodzi o to, że, drogi panie Pawle i drodzy państwo, że to szatan nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. I to szatan nie chce się po prostu nawrócić. Ale jego egzystencja, i to jest faktycznie to najgłębsze miłosierdzie Pana Boga, w którego my katolicy wierzymy, że Pan Bóg ulitował się w tym sensie nad szatanem, że nie unicestwił jego bytowości, czyli nie obrócił jej w nicość. I stąd też uważam, że rzeczywiście ta nauka błogosławionego księdza Michała Sopoćki jest słuszna. Z tej racji, że wtedy nie można postawić Panu Bogu żadnego zarzutu, że On jakiegokolwiek ze stworzeń nie umiłował swoją odwieczną miłością, a przede wszystkim tych stworzeń rozumnych i wolnych. Ale to nie znaczy, że szatan będzie oglądać Boga, że szatan będzie mieć życie szczęśliwe, czy ludzie piekła, czy właśnie ci, którzy tam trafili, czy trafią, oni będą wieść życie niestety ze swojego wolnego wyboru całkowicie nieszczęśliwe. Cała ich bytowość będzie bytowością nieszczęścia, dramatu. I jak to wszystko będzie wyglądać, to tylko jeden Pan Bóg wie o tym i oczywiście doświadczają tego istoty piekielne, ale jest to straszliwa, największa tragedia dla upadłych duchów i upadłych ludzi.
Radio Maria, proszę.
Halo?
Prosimy.
Tak, chciałam właśnie mówić.
Jest pani na antenie, kto mówi i skąd?
Alina z Wielkopolski.
Prosimy.
Tak? Już można mówić?
Tak, pani Alino. Gdyby pani miała niewyłączone radio, to prosimy wyłączyć bądź tak wyciszyć.
Tak, wyłączyłam.
Bardzo proszę, słuchamy.
Tak, właśnie ja chciałam odnośnie tych osądów i tego, co pan profesor mówi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Najświętsza Pani.
Teraz i zawsze.
I właśnie... Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej i podstawowej, jak uczona byłam na religii. Taka była wypowiedź księdza. Nie sądź fałszywie, a nie będziesz sądzony. A u nas właśnie utarło się to powiedzenie, nie osądzaj, to nie będziesz sądzony. Nie tak jest, bo my mamy prawo osądzać. Mamy prawo wybierać, mamy prawo mówić, ale nie wolno nam osądzać fałszywie drugiego człowieka. A teraz odnośnie szatana, to też właśnie bardzo na to miejsce zwracał nasz ksiądz uwagę. Kiedy Pan Jezus przed drogą męczeńską przygotowywał się do tej drogi, to wtedy właśnie powiedział: szatanie, czyń swoją powinność. Wtedy w Judasza wszedł szatan. Dlaczego wszedł szatan w Judasza? Bo szatan miał wolę taką czynienia zła. I tu właśnie bardzo dziękuję panu profesorowi za te wywody niezwykłe, że właśnie szatan ma wolę. Pan Bóg strącił go z nieba i pozbawił go skrzydeł, ale nie pozbawił go woli. Szatan może dalej swoją wolę wykonywać, ale nie ma tak, że szatan może sobie robić, co chce, bo szatan podlega woli Bożej i ma ograniczone działanie. Pamiętam jeszcze w dzieciństwie, jak starzy mówili: o, tu jest dopust Boży, bo tam się źle dzieje. Ponieważ ludzie czynili zło, no to Pan Bóg im dopuścił. Czyli jednak wola Pana jest taka, jeśli się modlimy, prosimy, jeśli wypełniamy przykazania Boże, jeśli umiemy i znamy rozważania błogosławieństw, to wtedy mamy łaskę u Pana Boga i mamy miłosierdzie, bo pisze w błogosławieństwach: miłosierni miłosierdzia dostąpią. Jest to bardzo wielkie ostrzeżenie dla nas. Będą nazwani synami Bożymi ci, którzy pokój wprowadzają. Czyli Pan Jezus był nazwany Synem Bożym, ponieważ był wybrany przez Boga Ojca jako pokój czyniący. I w ostatniej wieczerzy właśnie to wielkie wydarzenie ma miejsce, kiedy Pan Jezus mówi: pokój wam. I właśnie łamał chleb i podawał swoim uczniom. A często słyszymy, jak się mówi: połamał chleb i dawał uczniom. Gdyby połamał, to ułożyłby na czymś i dawałby po kolei. Ale Pan Jezus łamał i na bieżąco podawał swoim uczniom. I właśnie podkreślił wtedy niezwykłe wydarzenie świata, że musimy się podporządkować. Dlaczego pierwsza para została wyrzucona z nieba? Za nieposłuszeństwo. I o tym nieposłuszeństwie tak mało mówimy. My musimy wykazać wielkie posłuszeństwo wobec przykazań Bożych, wobec błogosławieństw, wobec aktów wiary i tak dalej. Mamy właśnie podane prawo Boże. Według tego prawa Bożego musimy postępować, bo Pan Bóg jest miłosierny, ale jest sprawiedliwy i surowy w ocenie. Bo inaczej nie byłoby piekła, nie byłoby czyśćca, tylko hulaj dusza. Każdy by robił, co by chciał. Tak nie jest. Nie kradnij. A co się dzieje na świecie? 80% czy tam ileś procent mężczyzn cały czas podboje, zabory, podstępy, wykorzystywanie drugiego człowieka od zarania świata. Weźmy pod uwagę takie niezwykłe wydarzenie, kiedy Herod zabijał, według własnej swojej woli czynił. I był dopust Boży, ale była młoda Żydówka, dziewczyna, młoda, której wyrwano żywcem dziecko z objęć, powiedziała już wtedy, pełna rozpaczy i bólu, jak każda matka na świecie, powiedziała: krew nasz ich wyleje się, krew ta, która jest przelewana, wyleje się na nas i na nasze potomstwa. Dlatego my wszyscy musimy myśleć i rozważać, tak jak pan profesor przepięknie prowadzi właśnie tą katechezę. Trudną niezwykle. Ale musimy sobie zdać sprawę, że kiedy czynimy zło i pragniemy tego zła, jak Judasz to czynił, Pan Bóg dopuści, czyń, szatanie, czyń swoją powinność. I gdzie szatan zaprowadził Judasza? Na gałąź, gdzie musiał się powiesić. To było właśnie wyrwanie duszy z Judasza przez szatana, o czym mówiła właśnie siostra Faustyna i tak dalej. Tyle cudów świata, gdzie to było objawione, że szatan może wyrwać duszę z człowieka, kiedy już tyle zła człowiek się dopuści w swojej własnej woli. Nasze prawo światowe i nasze prawo polskie jest oparte właśnie o wolę. Bo weźmy pod uwagę takie wydarzenie, gdzie jest bójka. Biją się wszyscy równo, ale jeden się wyłamał. Uderzył raz, nie pokonał przeciwnika, poddał się. Jest sprawa w sądzie. Wtedy właśnie ten jeden zostaje uniewinniony, ponieważ on nie bronił się do tego stopnia, żeby bić i zabijać, a pozostali, ponieważ wspólnie walczyli, są uznani za współwinnych. Czyli prawo nasze jest oparte właśnie o wolę Bożą w wielu wypadkach. Ale teraz wracam i powtarzam się. Nie sądźcie fałszywie, a nie będziecie osądzeni. Trudne jest to wszystko do pojęcia, ale kiedy się pomyśli, kiedy się rozważy, każde słowo, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus, wielki pierwszy nauczyciel światowy, pierwszy, który otworzył kościół na świecie, założycielem był największego kościoła na świecie. On właśnie, Pan Jezus Chrystus, do którego Żydzi nigdy się nie zwrócili. Jezus to, Jezus tamto, Jezusowo. Tylko zawsze mówili mistrzu i mówili rabbi. Zwracali się mimo wszystko z tym szacunkiem. A my w kościele, jak słyszymy właśnie, nasi księża w wielu wypadkach mówią, tyle razy wypowiedzą słowo samo Jezus, 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 że nieraz aż przykro się robi. Aż trudno to wszystko on, tamten powiedział jemu i tak dalej. Dlatego my, chrześcijanie, musimy się uczyć szacunku, przede wszystkim szacunku do prawdy, do Pana Jezusa Chrystusa, który tak pięknie powiedział przed Piłatem, właśnie powiedział, ja się po to narodziłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie. A Piłat się pyta, co to jest prawda? I tak naprawdę do dziś nie mówimy, co to jest prawda. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do pana profesora niezwykłego. Oto wyjaśnienie tego słowa. Co to jest prawda?
Dziękujemy bardzo. Już jest 6 minut po godzinie pierwszej, ale tak pozwoliłem sobie, żeby pani dokończyła swój wywód, bo myślę, on wiele takich tematów jeszcze poruszył, niektóre zebrał zapewne z tej naszej rozmowy, a naszym gościem jest jeszcze przez chwilę na czas udzielania odpowiedzi ksiądz profesor Tadeusz Gus przy tej okazji, ponieważ już jest po pierwszej, w związku z tym witam naszych słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, którzy dołączyli do grona słuchających przez stacje naziemne, bo o pierwszej już w niektórych Stanach uruchamiamy te stacje, kolejne o godzinie drugiej. Księże profesorze, bardzo proszę.
Także ze swej strony pragnę podziękować drogiej pani Alinie z Wielkopolski. Przy tej okazji pozdrawiamy całą Wielkopolskę, wspaniały region naszej ojczyzny, Rzeczypospolitej ze stolicą w Poznaniu i cały Poznań oczywiście, który ma takie dzisiaj wielkie znaczenie w dziejach Kościoła Powszechnego ze względu na to niezwykłe wystąpienie księdza arcybiskupa i metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na ostatnim synodzie księży biskupów w Rzymie. I bardzo dziękujemy za te wspaniałe słowa. Może tylko pozwolę sobie takich kilka uzupełnień poczynić. Rzeczywiście Biblia mówi, używa pojęcia sądzenia w takich generalnie w dwóch zasadniczych znaczeniach. Po pierwsze, chodzi o osąd osoby, czyli o taki definitywny osąd całego życia ludzkiego i jednoznacznie Biblia i nauka Kościoła mówią, że ten rodzaj sądu jest wyłącznie zastrzeżony dla Boga w niebie. Nikomu z nas, proszę zauważyć, że nawet sąd Kościoła, jeżeli na przykład czy pozytywny, czy negatywny, jak ekskomunika, to co jest także i dzisiaj dyskutowane, a mianowicie niektóre środowiska protestanckie, czy także niektóre środowiska katolickie oczekują, żeby Stolica Apostolska, a więc papież, żeby zniósł ekskomunikę, w którą popadł Marcin Luther. I to jest nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że jurysdykcja Kościoła sięga tylko życia ludzkiego do jego zakończenia. Kościół pielgrzymujący ma tylko ten zakres prawa nad człowiekiem. Natomiast właśnie po śmierci człowieka, jeżeli umarł, tak jak to się stało z Marcinem Lutrem w tej karze ekskomuniki, to żądanie pewnych środowisk, czy z zewnątrz, czy od wewnątrz Kościoła katolickiego, żeby obecny papież, czy każdy papież zniósł tę ekskomunikę, to jest wprost niedorzecznością. Dlaczego? Dlatego, że Kościół pielgrzymujący na ziemi nie ma takiej władzy. Osoba, która odeszła do Boga, przechodzi bezpośrednio, już wchodzi do jurysdykcji Boga Najwyższego. I tylko Bóg decyduje o losie duszy tego człowieka. Natomiast Kościół pielgrzymujący tutaj nie ma takiego prawa. Czyli co to oznacza? Że tak jakkolwiek ten sąd definitywny nad osobą ludzką, każdą, jest zastrzeżony ostatecznie wyłącznie dla Boga, ale co nie oznacza, że na przykład my jesteśmy powołani do tego, i to każdy człowiek posiadający rozum, do tego, żeby osądzić myśli człowieka, począwszy od własnych, słowa, czyli cały język, a także każdy czyn. A dlaczego to osądzenie jest konieczne? Dlatego, że tutaj chodzi, tak jak pani Alina była uprzejma zapytać, o problematykę prawdy. Przecież my jesteśmy zdolni zasadniczo do poznania prawdy. I tylko wtedy możemy mieć nadzieję na to, że będziemy zbawieni, na przykład w aspekcie naszego rozumu, jeżeli nasz rozum będzie szedł drogą prawdy. A gdybyśmy my nie mieli zasadniczej zdolności do sądu, w którym wyrażamy prawdę, no to po prostu byśmy błądzili, bo nie wiedzielibyśmy, co jest kłamstwem, co jest fałszem, a co jest prawdą. Czyli innymi słowy, czym jest prawda, to jest, droga pani Jalino i drodzy państwo, sąd. To jest sąd, po prostu zestawienie podmiotu i opisanie go, czym jest dany podmiot, na przykład ten oto człowiek, w jego myśli, w jego różnych aktach, słowach i czynach, to jest nic innego jak sąd. I w związku z tym, jeżeli tutaj pani Alina słusznie powiedziała, będąc dobrze wykształconą przez dobrego kapłana, że nie sądźcie fałszywie, czyli nie mówcie fałszu, nie mówcie prawdy, nie mówcie nieprawdy, czyli nie mówcie kłamstwa także. I dlatego też my jesteśmy, to jest nasze powołanie do prawdy, powołanie do miłości, a prawda to jest nic innego jak zgodność naszego rozumu z poznawaną rzeczywistością. I ta zgodność nazywa się prawdą i jest to nic innego jak sąd w sensie naszego logosu, czyli naszego rozumu. A to powiedzenie biblijne, nie sądźcie właśnie fałszywie, to ta nauka Biblii i nauka Kościoła, żeby wystrzegać się radykalnie fałszu i kłamstwa, to oznacza faktycznie, żeby nie sądzić niezgodnie z prawdą. I tutaj jeszcze może pozwolę sobie tylko powiedzieć, że Bóg faktycznie, pani Alina ma rację, Bóg nie pozbawił szatana jego wolnej woli, bo wtedy Bóg by zaprzeczył swojemu dziełu, bo Pan Bóg stworzył szatana także z jego anielską wolną wolą. W związku z tym, jeżeli po popełnieniu grzechu przez anioła światłości i staniu się szatanem, gdyby Pan Bóg wtedy zabrał wolną wolę szatanowi, to jednak Pan Bóg by się nie okazał Bogiem miłości. I dlatego właśnie błogosławiony ksiądz Michał sądzi słusznie, że Pan Bóg nie tylko nie pozbawił szatana wolnej woli, ale szatan jej permanentnie nadużywa, czyli szatan zdradza prawdę i zdradza miłość, i to jest taka definicja szatana, że to jest taki anioł, który zdradził prawdę Bożą i miłość Bożą i ją odrzucił. Ale pomimo tego Pan Bóg nie unicestwił jego bytowość. I jeszcze na co pragnę zwrócić uwagę, może jako uzupełnienie, pani Alino i drodzy państwo, bo jeżeli dobrze usłyszałem, a zanotowałem sobie to słowo, pani Alina powiedziała, że szatan może wyrwać duszę, tak chyba dosłownie się pani Alina wyraziła, to tutaj można powiedzieć tak, że według nauki Kościoła i wielkich ojców Kościoła i wielkich myślicieli jak święty Tomasz z Akwinu, można powiedzieć tak, że tylko wtedy, wyłącznie tylko wtedy szatan może zniewolić człowieka w duszy, jeżeli będzie zgoda na to rozumu ludzkiego, pamięci ludzkiej i wolnej woli człowieka, czyli będzie zgoda duchowa. Natomiast tak szatan to może oddziaływać tylko na fantazję, czyli na zmysłowość człowieka. Ale sam ze siebie bez zgody człowieka nie może zniewolić człowieka. To jest ten punkt, który chciałbym uzupełnić. I oczywiście, że tutaj nie moglibyśmy mówić o prawie, czyli na przykład o człowieku jako podmiocie prawa, jeżeli człowiek nie posiadałby wolnej woli, bo prawo pojawia się tylko pośród takich bytowości, które posiadają i rozum, i wolną wolę, czyli pośród osób. Stąd też mówimy o Bogu, że jest prawem wiecznym, o człowieku i także o aniołach, że posiadają prawo naturalne, czyli ich rozum uczestniczy w porządku prawa boskiego. I oczywiście mówimy o prawo stanowionym, czyli pozytywnym, tym, które tworzą prawodawcy państwowi. I to prawo stanowione powinno być obrazem prawa naturalnego, tak jak nawet mówi preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że po prostu ten wymiar prawno-naturalny powinien stanowić dla wszystkich aktów prawnych i właśnie normatywnych i w prawodawstwie, i w orzecznictwie, i w całym systemie polskiego prawa podstawę prawną, ale niestety pani Alina ma rację, że nie zawsze tak w polskiej rzeczywistości prawno-moralnej się dzieje. Także to tyle chciałbym powiedzieć, dziękując jak najserdeczniej wszystkim Państwu, że z taką anielską cierpliwością trwacie i pośród nocy, a zapewne wielu z Państwa ma poważne obowiązki. Dzisiejszego dnia świętej Elżbiety Węgierskiej jest to wspomnienie właśnie poświęcone wielkiej osobie. I wszystkim Państwu jak najserdeczniej dziękuję, pozdrawiam w nadziei, że może nie za długo będziemy mogli spotkać się na jakiejś debacie takiej też typu filozoficznego.
Serdecznie dziękuję. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana. Miłosierdzie Boże, a proces przeciwko Jezusowi z Nazaretu. Naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, socjolog, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Raz jeszcze ogromny Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję, drogi ojcze Darku i wszyscy drodzy ojcowie, na czele z ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem, i wszystkich ojców pozdrawiam i wszystkim dziełom życzę błogosławieństwa Bożego. Niech ta Boża i miłosierna miłość was wszystkich błogosławi, bo to są Boże dzieła. I trwajcie, czyńcie wszystko, żeby one były Bożymi.
Bóg zapłać. Będziemy się bardzo starali. Z Bożą pomocą.